Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przesłuchała w czwartek w charakterze świadka dyrektor finansową Fundacji Lux Veritatis Lidię Kochanowicz w ramach postępowania o postawienie przed Trybunałem Stanu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Posiedzenie odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Postawienia przed Trybunałem Stanu czterech z pięciu członków Krajowej Rady, oprócz Stefana Pastuszki, domaga się Prawo i Sprawiedliwość w związku z nieprawidłowościami, jakie miały miejsce przy pierwszym konkursie na multipleksie cyfrowym, także nieprzyznania koncesji telewizji Trwam. Dyrektor Lidia Kochanowicz prawie 4 godziny zeznawała przed komisją. Dyrektor przedstawiła posłom wszystkie zarzuty, jakie fundacja podnosiła zarówno w odwołaniach od decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jak też Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a obecnie Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Przedstawiłam fakty, które według fundacji świadczą o tym, że podmioty, które uczestniczyły w postępowaniu koncesyjnym, w którym Krajowa Rada nie przyznała fundacji miejsca na cyfrowym multipleksie, były traktowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji nierówno, że postępowanie było prowadzone z rażącym naruszeniem prawa. Także przedstawiłam wszystkie informacje dotyczące zdolności finansowej tych podmiotów i inne nieprawidłowości, o których wcześniej mówiłam na posiedzeniach Komisji Sejmowej i które żeśmy podnieśli właśnie w naszych odwołaniach. No, chcę powiedzieć, że więcej nie mogę powiedzieć, ponieważ jestem związana tajemnicą.
Poseł Krystyna Pawłowicz, członek Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która zadawała pytania dyrektor finansowej Fundacji Lux Veritatis, nadawcy telewizji Trwam, zwraca uwagę, że była ona bardzo dobrze przygotowana.
Pani Kochanowicz była doskonale przygotowana i widziałam, że na wszystkich zrobiła bardzo dobre wrażenie. Rzadko przychodzi, ostatnio chory był pan poseł Zych, ale i Halicki, i wiceprzewodniczący drugi, też chyba z PO, bardzo słuchali naprawdę i widziałam, że ogromne wrażenie robiło. Bardzo precyzyjnie, naprawdę brylant Fundacji Lux Veritatis. Naprawdę każdy chciałby mieć takiego finansistę. Doskonale przygotowana, świetnie, bardzo jasno przedstawiła sytuację finansową Fundacji Lux Veritatis.
Przypomnijmy, jako pierwszy świadek w tej sprawie zeznawał ojciec Tadeusz Rydzyk. Dyrektor Radia Maryja odniósł się do sprawy na koniec mszy świętej sprawowanej w kaliskim sanktuarium świętego Józefa.
Tak mi cały czas chodzą te wszystkie sprawy, i radio, i telewizja, i uczelnia. No i co? I ten multiplex. No tak, mówię, ty chociaż ten jeden dla nas. Nie wiem, czy wiecie, że na przykład Polsat ma 13 miejsc. TVN ma kilka, inni też mają, już nie będę ich wymieniał, żeby nie robić reklamy, i nie jeden, a nam z takimi bólami, ale ten diabeł przeszkadza, nie? Ale co jeszcze? I w związku z tym multipleksem posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnieśli o oddanie tej sprawy i tej komisji, co to robi, tej Krajowej Rady, do Trybunału Stanu. No i teraz cóż, najpierw jest taka w Sejmie taka komisja i wczoraj musiałem być, wezwali mnie, taka komisja odpowiedzialności konstytucyjnej. No i musiałem tam iść i byłem przesłuchiwany jako świadek przy drzwiach zamkniętych, tak, pytania były, no byłem przesłuchiwany tylko 2,5 godziny. A było tych posłów ponad 20, jeszcze eksperci. I tak sobie policzyłem, ile osób mnie przesłuchiwało, zadawało pytania, to było ich 13 tych osób z różnych partii. No takie, i wiecie, po tym, co myślę, dzisiaj była przesłuchiwana pani Lidia Kochanowicz ponad 4 godziny. Tak, ale my nie oskarżeni, my świadkowie. Ale takie miałem wrażenie, jakbym był oskarżonym, jak niektórzy pytali. Ale nic nie mogę powiedzieć, bo tam powiedzieli, nie wolno powiedzieć, pod jakimiś sankcjami.
Z wniosku wynika, że posłowie postawili Janowi Dworakowi 13 zarzutów, a Grabosiowi, Luftowi i Rogowskiemu po 10. Najcięższe dotyczą nierównego traktowania podmiotów i dyskryminowania telewizji Trwam w postępowaniu koncesyjnym. Przypomnijmy, w obronie katolickiej stacji przeszło już blisko 150 marszów. Organizowane są kolejne. W najbliższą sobotę manifestacja odbędzie się w Świeciu. Rozpocznie się ona przy kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej i świętego Stanisława Biskupa. Manifestacja zostanie poprzedzona modlitwą różańcową o godzinie 10:30 w Starej Farze. Pół godziny później sprawowana będzie Eucharystia pod przewodnictwem księdza Damiana Nyka.
To jest świecki marsz, żeby ludzie nie mylili, świecki, ponieważ odbywa się w Świeciu nazwisko. Świecki marsz, media katolickie, imię prawdy i wolności. To są te wartości, które powinny nam zawsze przyświecać. Nie możemy budować rzeczywistości świata na kłamstwie, bo te fundamenty są bardzo kruche i niestety budynki, budowle się zawalają. Także jeżeli chcemy mieć państwo, w którym będziemy się wszyscy szanowali, to musimy żyć w prawdzie i wolności.
Mówił Janusz Konwiński, współorganizator Marszu w Świeciu. Jednocześnie trwa akcja zbierania podpisów w obronie telewizji Trwam. Do tej pory podliczono 2 463 784 kopie podpisów. W Sejmie odbyła się debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra transportu Sławomira Nowaka. Odwołania szefa tego resortu domaga się Solidarna Polska, ale popierają ją wszystkie partie opozycyjne. Główne zarzuty stawiane ministrowi to zły stan dróg i kolei, brak nadzoru nad urzędnikami i niewłaściwe wykorzystywanie funduszy europejskich. Poseł Patryk Jaki, uzasadniając w Sejmie wniosek, powiedział, że jest on 5-punktowym aktem oskarżenia wobec PO i PSL. Pierwszy z nich dotyczył realizacji planów budowy dróg.
Gdyby trzymać się planów, które państwo przedstawiliście do końca 2012 roku, w Polsce powinno powstać 4,5 tysiąca kilometrów dróg ekspresowych oraz 1,5 tysiąca kilometrów nowych autostrad. Razem 6 tysięcy kilometrów nowych dróg szybkiego ruchu. Zobaczmy teraz wykonanie. Mamy pierwszy kwartał 2013 roku. Z 4,5 tysiąca obiecanych kilometrów dróg ekspresowych zrealizowano dzisiaj zaledwie 705 kilometrów dróg ekspresowych. Z obiecanych 1,5 tysiąca kilometrów autostrad zrealizowano zaledwie 600 kilometrów.
Drugi zarzut dotyczył stanu polskich kolei. Poseł Solidarnej Polski mówił, że pociągi jeżdżą wolniej niż przed wojną, a sieć kolejowa jest mniejsza i w gorszym stanie niż w czasach PRL-u. Trzeci zarzut odnosił się do budownictwa, a czwarte oskarżenie dotyczyło kwestii fotoradarów. Według posła są one sposobem na złupienie kierowców. Problem stanowi również transport lotniczy. Poseł Patryk Jaki wytknął ministrowi fiasko w funkcjonowaniu lotniska w Modlinie. Poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości, stwierdził, że minister Sławomir Nowak to kolejny nieudolny minister i celebryta w rządzie Donalda Tuska.
Po prostu jest to niekompetentny minister. Jest to człowiek, który nie jest w stanie wykorzystać olbrzymich pieniędzy, jakie przecież spływają do Polski w ramach funduszy unijnych, najwyższych w historii, które powinny być kołem zamachowym polskiej gospodarki. Tymczasem podwykonawcy inwestycji nie otrzymali zapłaty za wykonaną pracę, firmy bankrutują, przecież mamy rekord, jeżeli chodzi o bankructwa firm. To wszystko jest dorobek ministra Nowaka.
Prawo i Sprawiedliwość zapowiada na przyszły tydzień debatę na temat finansów publicznych i systemu podatkowego. Ma ona wskazać na rozwiązania, które będą w stanie uratować polskie finanse. Debata ma odbyć się w środę i wezmą w niej udział eksperci, m.in. z dziedziny finansów publicznych i prawa podatkowego. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości poseł Beata Szydło mówi, że sytuacja finansów publicznych w Polsce jest bardzo trudna i wymaga pilnej dyskusji oraz znalezienia realnych rozwiązań.
Deficyt budżetowy po lutym to już jest ponad 60% realizacji deficytu całorocznego założonego na ten rok. Dramatycznie spadają wpływy podatkowe, szczególnie obserwujemy to, jeżeli chodzi o podatek VAT. I w tym roku w budżecie tegorocznym założono wyższe wpływy VAT-u, niż w roku ubiegłym planowane, mimo że te ubiegłoroczne nie zostały wykonane. W związku z tym uważamy, że w tej chwili w Polsce potrzebna jest bardzo szybko poważna dyskusja na temat załamania systemu dochodów państwa.
Nie może być tak, że minister finansów, próbując rozwiązać problemy budżetowe państwa, sięga po pieniądze emerytów, zaznaczyła posłanka.
Dlatego w przyszłym tygodniu w trybie pilnym organizujemy debatę ekspercką, na którą zapraszamy najwybitniejszych ekspertów z dziedziny finansów, prawa podatkowego i chcemy rozmawiać tam właśnie o tym problemie, co zrobić, żeby polskie finanse, polski budżet uratować nie kosztem podatników, nie kosztem emerytów, ale żeby znaleźć takie rozwiązania, które będą do przyjęcia i będą przede wszystkim realne.
Politycy apelują także o rozpoczęcie prac nad zaproponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość w ubiegłym roku projektem dotyczącym systemu emerytalnego. Dokument od 2 miesięcy jest w zamrażarce przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej. Jedynie 60 urzędników Rzeczpospolitej Polskiej było zaangażowanych w pracę w Moskwie i Smoleńsku tuż po katastrofie Tu-154M, napisał nasz dziennik. W wystąpieniu sejmowym z 27 września ubiegłego roku Donald Tusk przekonywał, że po katastrofie tysiące urzędników państwowych, lekarzy, żołnierzy i policjantów było zaangażowanych w operację, przed jaką stanęło państwo. O dokładną liczbę urzędników państwowych przebywających w Rosji od 10 do 30 kwietnia zapytał w interpelacji poseł Bartosz Kownacki. W odpowiedzi MSZ wykazało liczbę 61 osób, które wykonywały konsularne czynności w Moskwie i Smoleńsku. Podobna liczba padła kilka miesięcy temu podczas zwołanego na prośbę Prawa i Sprawiedliwości posiedzenia Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Mecenas Bartosz Kownacki powiedział, że wysłał w tej sprawie 2 interpelacje. W pierwszej ministerstwo chciało uniknąć odpowiedzi, w drugiej poinformowało o kilkudziesięciu osobach. W odbiorze społecznym wypowiedź Donalda Tuska mogła spowodować wrażenie, czego chcą rodziny ofiar i niektórzy politycy.
Uważam, że powinien się z tego wytłumaczyć. Nie wytłumaczył się. Nie wytłumaczył się. Okazało się, że to był typowy zabieg PR-owski, propagandowy, właśnie mający na celu skonfliktować rzekomo roszczeniowe rodziny smoleńskie, czy też polityków Prawa i Sprawiedliwości z resztą społeczeństwa, pokazując fakty, manipulując tymi faktami, bo Donald Tusk po prostu zmanipulował fakty i podał nieprawdę, w której się nie potrafił wówczas wytłumaczyć.
Tymczasem najprawdopodobniej w kwietniu ma zostać formalnie powołany zespół Macieja Laska, który, jak zapowiadał wcześniej premier, ma się zajmować wyjaśnianiem opinii publicznej materiałów dotyczących katastrofy smoleńskiej. Zespół ma działać pod patronatem kancelarii Donalda Tuska. To propaganda, a nie próba dociekania do prawdy, powiedział poseł Stanisław Piotrowicz, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej. Przypomnijmy, w grudniu ubiegłego roku przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Maciej Lasek zapowiadał powstanie grupy, która miała przypominać ustalenia Komisji Millera. Na razie zespół działa nieformalnie.
Widzimy, o co chodzi. Nie chodzi o dociekanie do prawdy, tylko o to, żeby wprowadzać zamieszanie, żeby wprowadzać opinię publiczną w błąd, ale to jednocześnie demaskuje inne działania rządu. Bo ta sytuacja pokazuje, że tak na dobrą sprawę to rządzący nie tylko w tej kwestii, ale w wielu innych związanych z katastrofą smoleńską nie mają na celu dojście do prawdy, natomiast przekazanie wygodnych dla siebie informacji społeczeństwu. A więc mamy do czynienia ze swoistego rodzaju manipulacją.
Prezydent Rosji Władimir Putin chce budowy drugiej nitki gazociągu Jamał-Europa. Gazprom ma kontynuować projekt z myślą o dostawach gazu dla Polski, Słowacji i Węgier. Prezydent Rosji spotkał się już w tej sprawie z szefem Gazpromu Aleksiejem Millerem. Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński poinformował, że w piątek będzie na szczycie państw bałtyckich w Petersburgu, gdzie spotka się z szefem Gazpromu i liczy na szczegóły dotyczące rosyjskich deklaracji w sprawie drugiej nitki gazociągu. Europoseł Marek Grubarczyk zwraca jednak uwagę na fakt, że rosyjska polityka energetyczna nie ma nic wspólnego z interesami poszczególnych krajów. Przykładem jest tu budowa gazociągu Nord Stream. Polityk podkreślił, że do wszystkich projektów Rosjan należy podchodzić z rezerwą.
Polska nie powinna się nabić w butelkę kolejny raz, uwierzyć jakimś zapewnieniom Rosji, że jest to tylko i wyłącznie robione dla uzyskania stabilności dostaw gazu do Polski, bo przypomnijmy sobie, jak parę lat temu, kiedy Rosja weszła w konflikt z Ukrainą, zakręciła gaz dla Rumunii, Bułgarii, Słowacji w zimie, nie patrząc na to, że sytuacja była naprawdę tragiczna, niskie temperatury. Dlatego też każde tłumaczenie, że ma to za zadanie ustabilizowanie sytuacji w Europie, w Polsce, jest po prostu nieprawdziwym rozwiązaniem. Rosja ma jeden cel, politykę imperialistyczną utrzymania rynków zbytu i przejęcia całkowicie dostaw gazu do Polski, tak abyśmy po prostu byli takimi nowoczesnymi, ale jednak, powracając do historii, lennikami Rosji.
Magistrale Jamał-Europa oddano do użytku w 1999 roku. Liczy 2000 kilometrów i przebiega pod terytorium Rosji, Białorusi, Polski oraz Niemiec. Druga nitka jamalskiej rury miała być ułożona do końca 2001 roku, a potem do końca 2010 roku. Jednak ze względu na zaangażowanie Rosji w budowę Nord Stream nie zaczęto jej nawet projektować. I tą wiadomością kończymy informacje w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.